Lekcja 3. 20 lipca. Dzień wolności. Sobota po południu, 13 lipca. Studium bieżącego tygodnia, druga Księga Mojżeszowa 16, 16 do 18, 20, 8 do 11, piąta Księga Mojżeszowa 5, 12 do 15, Ewangelia Mateusza 12, 9 do 13, trzecia Księga Mojżeszowa 25, 1 do 7. Tekst pamięciowy. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Ewangelia Marka 2, 27. Ustanowienie soboty przez Boga było ostatnim aktem tygodnia stworzenia. Ktoś powiedział, że siódmego dnia Bóg nie tylko odpoczął, ale stworzył odpoczynek jako integralną część sposobu istnienia świata. Sobota była pokazem tego, jak zostaliśmy stworzeni do więzi z Bogiem i sobą nawzajem. Tak więc nie jest zaskakujące to, że sobota, jako jedno z przykazań w planie Boga wobec Jego ludu, została uwypuklona już na początku istnienia Izraela jako narodu. Miała ona odgrywać istotną rolę w życiu Izraelitów. Gdy mówimy o sobocie, często rozmowa schodzi dość szybko na to, jak należy ją świętować, czego nie wolno robić w tym czasie, a co robić należy. Jakkolwiek jest to ważne, musimy zrozumieć całościową rolę, jaką sobota ma odgrywać w świecie i życiu wierzących jako symbol Bożej łaski i szczodrości. Jezus powiedział, że sobota została stworzona dla całej ludzkości. Gdy prawdziwie pamiętamy o dniu sobotnim, zmienia nas to każdego dnia tygodnia, a ponadto sobota, jak pokazał Jezus, może być środkiem służącym niesieniu błogosławieństwa innym ludziom. Niedziela, 14 lipca. Wystarczająca ilość manny. Po pokoleniach żyjących w niewoli, upodleniu i ucisku Bóg pragnął podźwignąć swój wyzwolony lud, wskazując Izraelitom lepszy sposób życia i dając im prawa mające stać na straży porządku w ich nowym społeczeństwie. Jednym z pierwszych etapów tego procesu była pewna praktyczna i pouczająca lekcja poglądowa. W ciągu 40 lat pobytu na pustyni określony rytm życia, widzialny dowód Bożej szczodrości i praktycznej niesamolubności, miał się stać częścią kultury izraelskiego społeczeństwa. A był on związany z manną, pokarmem, który pojawiał się rankiem na ziemi wokół obozu Izraelitów. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 16, 16 do 18. Jak myślisz, jakie znaczenie ma określona miara manny na osobę podana w tych wersetach? Druga Księga Mojżeszowa 16, 16. Oto, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. 17. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. 18. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. W drugi list do Koryntian 8, 10 do 15 Paweł nawiązuje do tej historii jako przykładu tego, jak powinni żyć chrześcijanie. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Drugi list do Koryntian 8, 14. Lekcją dla Izraelitów i dla nas jest to, że Bóg szczodrze zaopatruje swój lud i całe stworzenie. Gdybyśmy zużywali tylko to, czego potrzebujemy, a resztą dzielili się z potrzebującymi, nikt nie cierpiałby niedostatku. Mając tylko tyle, ile wystarczało na jeden dzień, Izraelici musieli ufać Bogu, iż zatroszczy się o nich następnego dnia. Ludzie, którzy doświadczyli ucisku jak Izraelici w niewoli, skupiają się na swoim własnym przetrwaniu, ale Bóg chciał ich nauczyć życia polegającego na ufności, szczodrości i dzieleniu się swoimi dobrami z innymi. ale był też inny, szczególny wymiar tej praktyki związanej z manną. Każdego szóstego dnia tygodnia, i tylko tego dnia, Izraelici mieli zebrać podwójną porcję manny, tak by wystarczyło jej także na sobotę. Szczególne zaopatrzenie na sobotę stało się dodatkowym sposobem uczenia ich ufności wobec Pana, iż On zatroszczy się o ich potrzeby. Ta dodatkowa porcja manny, przejaw łaskawości Boga, umożliwiała im radowanie się w pełni odpoczynkiem, jaki Bóg obiecał im siódmego dnia tygodnia. Co możemy zrobić w piątek, by pełniej cieszyć się tym, co Bóg oferuje nam w sobotę? Poniedziałek, 15 lipca. Dwa powody świętowania soboty. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 20:8-11 i piąta Księga Mojżeszowa 5:12-15. Jak te dwie wersje czwartego przykazania dekalogu uzupełniają się nawzajem. Druga Księga Mojżeszowa 20:8. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. 11. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Piąta Księga Mojżeszowa 5:12. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan, Twój Bóg. 13. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę. 14. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. 15. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Koniec cytatu. Pamiętanie jest ważną częścią więzi, którą Bóg pragnie zacieśniać ze swoim ludem, więzi opartej na fakcie, iż On jest naszym Stwórcą i Odkupicielem. Obie role Boga występują w dwóch wersjach czwartego przykazania dekalogu i w ten sposób ściśle wiążą się z sobotą i jej świętowaniem. Opuściwszy kraj, w którym oddawano cześć wielu fałszywym bogom, Izraelici potrzebowali przypomnienia prawdy o prawdziwym Bogu, Stwórcy. Sobota była najważniejszym elementem tego przypomnienia, a podkreślał to tygodniowy cykl dostarczania manny z podwójną porcją zbieraną szóstego dnia tygodnia, wyraźny przykład stwórczej mocy Boga. W wersji czwartego przykazania dekalogu w 20 rozdziale Księgi Wyjścia Bóg został wyraźnie przedstawiony jako Stwórca. Natomiast Jego ratunek, odkupienie i zbawienie są istotą czwartego przykazania dekalogu zawartego w 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Jego ratunek, odkupienie i zbawienie to historia, którą Izraelici mieli regularnie opowiadać, mogli ją wiązać w szczególny sposób z każdym dniem sobotnim. Ich pierwszą taką historią było fizyczne wyzwolenie z niewoli egipskiej, ale w miarę jak wzrastało ich zrozumienie Boga i Jego zbawienia, sobota miała się stać cotygodniowym symbolem i świętem duchowego zbawienia. Oba te powody świętowania soboty miały na celu przywrócenie więzi między Bogiem i Jego ludem. Cytat, nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Księga Ezechiela 20:12. Jak zauważyliśmy, zawsze chodziło o więcej niż tylko o tę jedną grupę ludzi. Na fundamencie tej więzi mieli oni założyć nowego rodzaju społeczeństwo, a to miało się stać następnie błogosławieństwem dla całego świata. Cytat: to dlatego Jahwe, twój Bóg, kazał ci zachowywać święty dzień szabatu. Piąta Księga Mojżeszowa 5:15. Zachowując sobotę jako sposób upamiętnienia i uczczenia zarówno stworzenia, jak i odkupienia, możemy wzrastać w naszej więzi nie tylko z Panem, ale także z innymi ludźmi. Bóg jest dla nas łaskawy, a więc my mamy być łaskawi także dla innych ludzi. W jaki sposób świętowanie soboty powinno uczynić nas ludźmi lepszymi oraz bardziej uprzejmymi, troskliwymi i współczującymi? Wtorek, 16 lipca. Dzień Równości. Już choćby pobieżne przeczytanie 10 przykazań w 20 rozdziale Księgi Wyjścia i 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa pozwala zauważyć, że 4 przykazanie jest najdłuższe i najbardziej szczegółowe. Podczas gdy niektóre inne przykazania Dekalogu zostały przekazane w zaledwie 2 słowach, 4 Boże przykazanie zawiera wyjaśnienie, dając odpowiedzi, dlaczego, jak oraz kto, dotyczące pamiętania o dniu sobotnim. Przeczytaj 2 Księga Mojżeszowa 20:8-11. Co mówi to przykazanie o sługach, obcych przybyszach, a nawet zwierzętach i co to oznacza? 2 Księga Mojżeszowa 20:8. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. 10. Ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. 11. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Koniec cytatu. Istotne, jeśli chodzi o szczegóły dotyczące soboty, jest skupienie uwagi na innych. Współczesny adwentystyczny teolog Sigve Katonstad stwierdził, że tego rodzaju przykazanie jest czymś wyjątkowym we wszystkich kulturach świata. Według niego przykazanie sobotnie, cytat, ustawia priorytety od dołu do góry, a nie od góry do dołu, zważając na najsłabszych i najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa. Ci, którzy najbardziej potrzebują odpoczynku, niewolnicy, obcy przybysze i zwierzęta juczne, zostali specjalnie wymienieni. Odpoczynek 7 dnia tygodnia sprzyja tym najmniej uprzywilejowanym, a nawet niemym zwierzętom. Koniec cytatu. Przykazanie kładzie nacisk na to, że z dnia sobotniego mają korzystać wszyscy. W świetle soboty wszyscy jesteśmy równi. Jeśli w dni powszednie jesteś pracodawcą, to w sobotę nie masz prawa zmuszać swoich pracowników do pracy. Jest tak dlatego, że Bóg dał dzień odpoczynku także im. Jeśli jesteś pracownikiem, a nawet niewolnikiem, to sobota przypomina ci, że zostałeś stworzony przez Boga tak samo jak twój pracodawca czy Pan, i Bóg zaprasza cię, byś świętował ten fakt, spędzając 7 dzień tygodnia inaczej niż dni powszednie. Nawet ci spoza ludu świętującego sobotę, cytat, obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, 2 Księga Mojżeszowa 20:10, mają korzystać z dobrodziejstw szabatu. Taki pogląd był istotną zmianą perspektywy dla Izraelitów, którzy zachowali jeszcze w pamięci swoje doświadczenie zniewolenia i marginalizacji w Egipcie. Teraz, gdy mieli osiąść w nowym kraju, Bóg nie życzył sobie, by przejęli zwyczaje swoich dotychczasowych ciemiężycieli. Obok szczegółowych przepisów mających kierować ich społeczeństwem, dał im, a także nam, cotygodniowe mocne przypomnienie, że wszyscy ludzie są równi wobec Boga. Jak możesz się dzielić prawdą o sobocie w swojej społeczności, aby inni jej członkowie mogli korzystać z tego, że świętujesz ten dzień? Środa, 17 lipca. Dzień uzdrowienia. Choć pierwotne postrzeganie soboty i jej przestrzeganie było powszechne, obejmując wszystkich ludzi, to jednak szabat stał się czymś zupełnie innym dla wielu przywódców religijnych w czasach Jezusa. Zamiast być dniem wolności i równości, sobota została zdeformowana przez ludzką tradycję, reguły i ograniczenia. Podczas swego pobytu na ziemi Jezus występował przeciwko tym wypaczeniom soboty, zwłaszcza gdy były narzucane przez przywódców religijnych innym ludziom. Ciekawe jest to, że Jezus obnażał wypaczenia dotyczące soboty, dokonując szeregu uzdrowień w tym dniu. Wydaje się, że celowo dokonywał cudów w sobotę zamiast w inne dni tygodnia, by wskazać coś bardzo istotnego w funkcji szabatu. W takich przypadkach Jezus komentował tego rodzaju sytuacje, iż stosowne jest uzdrawianie w dzień sobotni, ale faryzeusze wykorzystywali jego stwierdzenia jako wymówkę, by knuć spiski przeciwko niemu i usprawiedliwić swoje mordercze zamiary wobec niego. Przeczytaj w Ewangelia Mateusza 12:9-13, Ewangelia Marka 1:21-26, 3:1-6, Ewangelia Jana 9:1-16. Historie uzdrowień dokonanych przez Jezusa w sobotę. Co jest najważniejsze w tych zdarzeniach? Ewangelia Mateusza 12:9-13. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca. A zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. Ewangelia Marka 1:21-26. I weszli do Kafarnaum, i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał. Mówiąc, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. Ewangelia Marka 3:1-6. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Ewangelia Jana 9:1-16. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, ze się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie ten, który siadywał, żebrząc. Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając, rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł mi, idź do sadzawki Syloe i obmyj się, poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odpowiedział, nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł, nałożył błota na oczy moje, i obmyłem się, i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Koniec cytatu. Jezus potwierdził, że sobota jest ważna. Musimy wyznaczyć granice strzegące soboty, aby traktować ją jako szczególny czas i okazję do cotygodniowego rozwoju w łączności z Bogiem, bliskimi, Kościołem i społeczeństwem. Świętowanie soboty nie powinno być egoistyczne, czyli skupione na nas samych. Jezus powiedział, cytat, wolno jest spełnić w szabat dobry uczynek. Ewangelia Mateusza 12:12. Wielu członków Kościoła czyni dużo dobrego, troszcząc się o innych ludzi. Jednak wielu z nas czuje, że powinniśmy w znacznie większym stopniu pomagać potrzebującym. Wiemy, że Bóg troszczy się o tych, którzy są zranieni, uciskani czy zapomniani, a więc i my powinniśmy troszczyć się o nich. Ponieważ w sobotę jesteśmy wolni od naszej powszedniej pracy i problemów powszedniego dnia, możemy skupić się na potrzebach innych, co jest jednym ze sposobów właściwego zachowywania szabatu. Według czwartego przykazania sobota została poświęcona na odpoczynek i nabożeństwo. Wszelkie świeckie zajęcia należy odłożyć, ale czyny miłosierdzia i dobroczynności są zgodne z zamiarem Pana. Niesienie ulgi cierpiącym i pocieszanie smutnych to służba miłości przynosząca chwałę świętemu Bożemu dniowi. Co czynisz w sobotę dla dobra innych? Czwartek, 18 lipca. Odpoczynek szabatowy dla ziemi. Jak zauważyliśmy, sobota była nieodłączną i cykliczną częścią życia narodu izraelskiego. Ale zasada odpoczynku sobotniego obowiązywała nie tylko w cyklu tygodniowym. Dotyczyła także szczególnego odpoczynku co 7 lat, którego punktem kulminacyjnym był rok jubileuszowy, to jest 50. rok następujący po 7 cyklach 7-letnich. Przeczytaj trzecia Księga Mojżeszowa 25:1-7. Co szczególnego jest w tych przepisach? W jaki sposób mógłbyś uwzględnić tego rodzaju zasadę w swoim życiu i swojej pracy? Trzecia Księga Mojżeszowa 25:1-7. I przemówił Pan do Mojżesza na górze Synaj tymi słowy, mów do synów izraelskich i powiedz im tak, gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana, przez 6 lat będziesz obsiewał swoje pole i przez 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę, i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku 7 będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola ani obcinał swojej winnicy. Nie będziesz zbierał żniwa z tego, co samo wyrosło po żniwie twoim, i nie będziesz zrywał winogron z nieobciętych pędów. Ziemia mieć będzie rok odpoczynku. To, co ziemia wyda w czasie swego odpoczynku, będzie dla was pożywieniem, dla ciebie i dla twego sługi, i dla twojej służebnicy, i dla twego najemnika, i dla tych, którzy u ciebie mieszkają, dla twojego bydła i dla zwierząt, które są na twojej ziemi, będzie pożywieniem cały jej plon. Koniec cytatu. Rok szabatowy pozwalał na to, by ziemia uprawna odpoczęła. Było to w tamtych czasach wyjątkowe podejście do uprawy roli, a jego mądrość została potwierdzona na przestrzeni wieków. Rok szabatowy miał też istotne znaczenie dla niewolników. Zobacz druga księga Mojżeszowa 21:1-11. A te są prawa, które im przedłożysz, jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam, a jeżeli był żonaty, i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo u odrzwi i przekłuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, tak jak odchodzą niewolnicy. Jeżeli nie spodoba się swemu panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Jednak nie ma prawa sprzedać jej obcemu ludowi, bo postąpiłby wobec niej wiarołomnie. Jeżeli przeznaczył ją dla swego syna, postąpi z nią według prawa dotyczącego córek. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych 3 obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie darmo bez wykupu. Koniec cytatu. Gdyby zdarzyło się tak, iż Izraelita zadłużył się i musiał się zaprzedać w niewolę, w roku szabatowym powinien być uwolniony. Podobnie należało umorzyć długi z końcem 7 roku. Zobacz 5 księga Mojżeszowa 15:1-11. Pod koniec 7 roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie polegało darowanie długów. Każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu. Nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana. Od obcego możesz się domagać zwrotu, lecz co ci się należy od brata, daruje twa ręka. Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie, jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Pana, Boga swego, wykonując dokładnie wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję. Bo Pan, Bóg twój, pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał, będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują. Jeśli będzie u ciebie ubogi któryś z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu swą rękę i szczodrze mu udzielisz pożyczki, ile mu będzie potrzeba. Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl, blisko jest rok 7, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem. Chętnie mu udziel, niech serce twoje nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twej ręki. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja nakazuję, otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej ziemi. Koniec cytatu. Podobnie jak odżywianie się manną zsyłaną przez Boga na pustyni, tak i nieobsiewanie pól co 7 lat było ze strony Izraelitów dowodem zaufania Bogu, iż zatroszczy się o nich, dając im szczególnie obfite plony w 6 roku, tak iż zapasy wystarczą wraz z tym, co ziemia urodzi sama z siebie w roku szabatowym. Wyzwolenie niewolników i umorzenie długów było przejawem miłosierdzia, ale także zaufania do Boga, który troszczy się o potrzeby ludzi. W pewnym sensie Izraelici musieli się nauczyć, że nie muszą uciskać innych, aby zabezpieczyć swój byt. Zasady i wzorce dotyczące odpoczynku sobotniego miały być ściśle powiązane ze strukturą izraelskiego społeczeństwa jako całości. Podobnie współcześnie zachowywanie soboty powinno być rodzajem duchowego zdyscyplinowania, które wpływa na nas i zmienia nas we wszystkich dniach tygodnia. W praktycznym sensie sobota jest jednym ze sposobów spełniania polecenia Jezusa, by szukać najpierw Jego Królestwa. Cytat: Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Wszystko inne będzie wam dodane. Ewangelia Mateusza 6:32-33. Jak świętowanie soboty powinno wpływać na twoje życie podczas powszednich dni tygodnia? Gdybyś od niedzieli do piątku był chciwy, samolubny i obojętny na potrzeby innych, jaki sens miałoby to, że usiłowałbyś nie być taką osobą w sobotę? Czy to w ogóle możliwe, byś był taki w sobotę, jeśli byłbyś inny w pozostałe 6 dni tygodnia? Piątek, 19 lipca. Do dalszego studium. Jezus oświadczył, że dzieło przynoszenia ulgi strapionym pozostaje w zgodzie z prawem szabatu, a także z dziełem aniołów bożych, którzy stale wędrują między niebem a ziemią, by służyć cierpiącej ludzkości. Ludzie także mają w tym dniu pewne prace do wykonania. Potrzeby życiowe muszą być zaspokajane. Należy troszczyć się o chorych i potrzebujących. Przestrzeganie szabatu nie zwolni od winy, jeśli ktoś odmówi w tym dniu niesienia pomocy cierpiącemu. Dzień świętego Bożego odpoczynku ustanowiony był dla człowieka i zawarty w nim akt miłosierdzia pozostaje w doskonałej harmonii z intencją jego powstania. Bóg nie chce, aby stworzone przez niego istoty choćby przez chwilę znosiły ból, któremu można ulżyć w dniu sobotnim lub w każdym innym. Pytania do dyskusji. 1. W jaki sposób doświadczyłeś odpoczynku sobotniego jako przejawu twojego zaufania do Boga? Czy miałeś w swoim życiu doświadczenie podobne do manny, gdy Bóg troszczył się o ciebie w odpowiedzi na twoje zaufanie do Niego? Jeśli tak, podziel się tym z klasą i powiedz, czego się wtedy nauczyłeś. 2. Jak zauważyliśmy, w czwartym przykazaniu dekalogu w druga Księga Mojżeszowa 20:8-11 i piąta Księga Mojżeszowa 5:12-15, Bóg podkreślił różne aspekty soboty. Jaki aspekt soboty najbardziej cenisz? 3. Wspólnie w klasie, lub indywidualnie, zastanówcie się, w jaki sposób możecie dzielić się ze społeczeństwem błogosławieństwami soboty. 4. W jaki sposób sobota zmienia twoje życie? Czy w innych sprawach w twoim życiu wzorce i zasady związane z sobotą powinny wywierać większy wpływ? Podsumowanie. Bóg dał ludziom sobotę, by pamiętali o stworzeniu i odkupieniu, ale dar ten zawiera także wiele praktycznych dobrodziejstw. Uczy nas ufać, że Bóg troszczy się o nas. Uczy nas praktycznej równości między ludźmi, a także jako rodzaj duchowego zdyscyplinowania pozytywnie zmienia nasze więzi. Jezus wskazał swój ideał soboty, uzdrawiając chorych w tym dniu i nauczając, że jest to dzień działania dla dobra potrzebujących.